Dzień dobry. Dziś kończymy temat satyry w dwudziestoleciu międzywojennym, która szczególnie cięta była na politykę. Czasem bardzo słusznie. Bardzo niesłusznie z kolei politycy nie tolerowali krytyki, zwłaszcza sanacyjny obóz rządzący. Satyry jednak pokonać im się nie udało, choć próbowali z podziwu godnym zapałem. O tym, czemu w dwudziestoleciu międzywojennym wcale nie było u nas idealnej wolności słowa oraz o kwestiach przyjemniejszych, opowiem już teraz przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pewnie będzie teraz ciekawostka o tym, że nie można mówić o pełnej wolności słowa po 1918 roku, bo w czasie wojny polsko-bolszewickiej wprowadzono cenzurę wojskową. Być może pomyślał ktoś, kto interesuje się tymi sprawami. Fakt, taka sytuacja miała miejsce, ale nie o to mi chodziło. Generalnie na papierze wszystko było super, zwłaszcza po wprowadzeniu bardzo liberalnej konstytucji w 1921. Gwarantowała ona wolność słowa, w tym słowa drukowanego. Państwowe władze bacznie się jednak przyglądały wielu tytułom, zwłaszcza nacjonalistycznym, wydawanym przez środowiska, które uważały, że konkretne tereny do Polski należeć nie powinny. Chodzi mi tu o mniejszości ukraińską czy litewską. Bardzo bacznie śledzono też publikacje wprost komunistyczne. Praktyki zmieniły się po przewrocie majowym, kiedy władzę przejęła ekipa Józefa Piłsudskiego. Oczywiście można szukać plusów we wprowadzeniu kar za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, czy wprowadzonych w kolejnych latach dekrecie prasowym i dekrecie o ochronie interesów państwa. Nie jest tajemnicą, że wrogie państwa często wykorzystują media danego kraju, żeby urobić sobie opinię publiczną. Jednak władze sanacyjne, nie oszukujmy się, korzystały z wprowadzonych przez siebie ograniczeń również, by walczyć z opozycją, która krytykowała działania rządu właśnie w prasie, w tym w prasie satyrycznej. Patrząc z perspektywy czasu, niektóre działania polskich władz wymierzone w prasę same zakrawają na satyrę, bo na przykład 13 sierpnia 1939 roku łódzki starosta kazał skonfiskować cały nakład antyrządowej gazety Szpilki. Za co? Formalnie za to, że gazeta opublikowała satyryczny wizerunek przywódcy innego państwa. Tym władcą był Adolf Hitler, a Szpilki były wyraźnie antyfaszystowskie. Przypomnę tylko, że stało się to 13 sierpnia 1939 roku. Oczywiście to nie tak, że w pismach satyrycznych śmieszkowano wyłącznie z polityków. Były też inne tematy, które ludzi bawiły. Z jakiegoś powodu długo ludzi bawiły choćby żarty o miłosnych trójkątach. Czemu? Niestety na to pytanie odpowiedzi nie znam. Mocno osadzone w codzienności były spektakle teatralne i kabarety. Zaczynając od teatru przez duże T, widzowie z nieco wyższymi wymaganiami mogli cieszyć się sklepami cynamonowymi Szulca czy Ferdydurkę Gombrowicza. W sumie ciekawą formą artystyczną na pograniczu teatru i kabaretu, o której mało się dziś mówi, a w dwudziestoleciu była w sumie popularna, był szmonces. To były spektakle opowiadające o życiu Żydów w Polsce. Teksty pisał do nich choćby Julian Tuwim, sam będący pochodzenia żydowskiego. Mimo wszystko jednak, z racji swojego charakteru, były to żarty dość hermetyczne, nie każdego bawiące. Żeby je w pełni pojąć, trzeba było rozumieć specyfikę życia polskich Żydów w tamtych czasach. Generalnie jednak kabarety robiły w czasie międzywojnia potężną karierę, nie tylko z uwagi na to, że ciężko o lepszy przekaz niż w trakcie bezpośredniego spotkania z artystą, ale głównie z uwagi na to, jak kabareciarze dynamicznie reagowali na zmiany. Ba, było wręcz od nich wymagane, że jeśli wydarzy się coś ważnego i rano przeczytamy o tym w gazecie, to na wieczornym występie kabareciarz zabawnie się do tego odniesie, czyniąc powszechne rozbawienie. Działanie w kabarecie wymagało więc od artysty nie tylko wyuczenia się konkretnych tekstów, ale i umiejętności improwizowania, albo przynajmniej szybkiego przyswajania faktów. Takie warunki pracy sprawiały, że w kabaretach hartowały się wielkie gwiazdy, jak Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna czy Irena Kwiatkowska. Z drugiej strony warto pamiętać o tym, że satyra to nie tylko umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie. Najwybitniejsi satyrycy potrafili swoimi tekstami sprawić, że to, co chcą przekazać, aktualne będzie zarówno w dniu premiery, jak i za 100 lat. Stanisław Jerzy Lec stwierdził choćby: naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.